Radio RMF 24. Ważny i niepokojący temat, który troszkę nam, mam wrażenie, ucieka w tych najważniejszych medialnych doniesieniach, bo to już drugi tydzień, kiedy zaporowska elektrownia atomowa jest odcięta od zewnętrznego zasilania i jej działanie jest oparte tylko i wyłącznie o rezerwowe generatory dieslowskie. Rosjanie oczywiście zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, że trwają działania naprawcze, ale sprawa jest poważna, bo świat się zaczyna obawiać, co się stanie, jeżeli na przykład zabraknie paliwa do generatorów. A Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie, to się może wydarzyć. No a teraz porozmawiamy ze specjalistą. Razem z nami pan Wojciech Jakubik, szef Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan sądzi, jak duże jest realne ryzyko awarii jądrowej w Zaporożu, jeżeli takie warunki by się utrzymywały?
Teoretycznie można uzupełniać paliwa, a nawet wymieniać te generatory po to, aby pracowały bez końca. Natomiast taki system z założenia ma działać tymczasowo w razie kryzysu dostaw energii z zewnątrz, dlatego docelowo należałoby przywrócić zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Ostatnie połączenie elektrowni zaporowskiej z resztą systemu zostało zerwane we wrześniu. Jest możliwa odbudowa, ale ta sytuacja będzie wracać. Pokazuje, że okupacja elektrowni jądrowej to nie jest bezpieczne rozwiązanie. Ona powinna być pod stałą kontrolą, być może eksterytorialną. Kiedyś Amerykanie proponowali takie rozwiązanie Rosjanom i ono nigdy nie weszło w życie, więc okupant jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa tej elektrowni.
Ale te generatory, one zapewniają wystarczające chłodzenie tych wszystkich elementów, które tam powinny być odpowiednio zabezpieczone?
Tak, rozwiązania rezerwowe są tak projektowane, by zapewniały odpowiednią podaż energii w sytuacji, kiedy nie ma zewnętrznych źródeł zasilania. Problemem jest fakt, że ten system, który ma działać tymczasowo, już ponad 2 tygodnie pracuje i rzeczywiście są różne czynniki ryzyka, które mogą zakłócić jego funkcjonowanie. Natomiast teoretycznie można dostarczać dodatkowe paliwo, można nawet wymieniać te generatory, więc ta sytuacja może trwać. Ona jest niebezpieczna. Ona pokazuje, że należy przywrócić jakieś standardy w tej elektrowni, a wszelka odpowiedzialność za problemy tam to wina okupanta.
Mówimy już o 2 tygodniach, a kiedy sytuacja zrobi się poważna, pańskim zdaniem, czy jakiś termin w ogóle jest, ma tutaj znaczenie, czy to nie termin jest tutaj najważniejszy, a chociażby dostępność paliwa dla Rosjan?
Przyzwyczailiśmy się już do tego, że ta elektrownia pracuje w warunkach kryzysowych od marca 2022 roku, od kiedy jest okupowana. A zatem spowszedniały nam te obrazki, ale warto przypomnieć, że najpierw ta elektrownia została zaatakowana przez siły specnazu, czyli żołnierze rosyjscy, jednostka specjalna weszła na ten teren. Pod karabinami pracują tam ludzie, którzy są pozbawieni podstawowych praw. Oczywiście po tych kilku latach należy podejrzewać, że udział załogi ukraińskiej, tej, która została tam uwięziona, już spada. Mamy cały czas incydenty. Rosjanie przechowują sprzęt wojskowy na terenie tej elektrowni właśnie dlatego, że Ukraińcy obawiają się ataków na ten obiekt z przyczyn bezpieczeństwa jądrowego, więc nie mamy do czynienia z niczym nowym. To jest kolejny etap eskalacji, który pokazuje, że tam powinni wejść na stałe niezależni obserwatorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Być może powinna tam pracować jakaś eksterytorialna służba, która pilnowałaby porządku w elektrowni, bo okupacja przez Rosjan stwarza różne zagrożenia i po raz kolejny się o tym przekonujemy. To nie jest niestety nic nowego. Nie udało się dotąd przekonać Rosjan do współpracy.
No to niepokojąco brzmią te sygnały, o których pan mówi. A bierze pan pod uwagę też taki scenariusz, że Rosjanie mogą celowo nie spieszyć się z przywracaniem tej normalności, tylko celowo zachowywać taką tymczasowość, jeśli chodzi o elektrownię?
Rosjanie nie zdołali przyłączyć Zaporoża do własnego systemu. Jeszcze w zeszłym roku mówili o takiej możliwości. To się nie udało przez to, że blisko jest linia frontu, przez to, że nie udało im się przesunąć jej na zachód jeszcze bardziej pod kontrolę, przejmując kolejne obszary Ukrainy. Więc skoro nie mogą podporządkować Zaporoża sobie, to taka sytuacja wiecznego zagrożenia jest przydatna na przykład w rozmowach ze światem zachodnim, który obawia się problemów z bezpieczeństwem jądrowym. Społeczeństwo obywatelskie na Zachodzie jest pod dużo większą presją takich kryzysów niż to rosyjskie, które i tak nie ma nic do powiedzenia, co pokazała chociażby sowiecka katastrofa w Czarnobylu, więc to mogą być dodatkowe punkty dla Rosji, dopóki oczywiście nie będzie ona w stanie ustabilizować sytuacji na własnych warunkach, dlatego też opowiada właśnie o odpowiedzialnej postawie, o tym, że szuka rozwiązań, zwalając winę na stronę ukraińską.
A co w ogóle może zrobić wspólnota międzynarodowa? Czy cokolwiek może zrobić? Czy coś może zrobić Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, czy tylko czekać na dobrą wolę ze strony rosyjskiej?
Agencja robi tyle, na ile pozwoli jej Rosja. Tam są okresowo wpuszczani inspektorzy, którym jest pokazywane to, co Rosjanie chcą pokazać. I to jest minimum, które udało się osiągnąć teraz, które sprawia, że przynajmniej ci inspektorzy czasem zobaczą stan faktyczny w elektrowni jądrowej. Czasami być może nie zobaczą wszystkiego, co powinni zobaczyć. Byliśmy blisko jakiegoś rozstrzygnięcia podczas tych rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Być może tam była szansa, żeby znaleźć jakieś porozumienie o Zaporożu. Były takie sygnały, ale widać, że ostatecznie Rosjanie nie chcą współpracować. Najlepsze rozwiązanie to oczywiście zwrot okupowanej elektrowni jądrowej, zwrot okupowanego terytorium, ale do tego, jak wiemy, też jeszcze jesteśmy daleko.
No, a z tych informacji, które mamy, które przeciekają na zachód, w jakim stanie w ogóle jest ta elektrownia?
Elektrownia nie pracuje w normalnym trybie. Wszystkie elektrownie jądrowe na Ukrainie ze względów bezpieczeństwa ograniczyły pracę do takiego minimum, które podtrzymuje właśnie bezpieczne operowanie reaktora. I to samo jest w Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Wiemy tyle, że jest problem z zewnętrznym zasilaniem przez fakt, że linie elektroenergetyczne, wszystkie, które łączyły Zaporoże z resztą świata, zostały przerwane. Wysadzenie tamy na Kachowce przez Rosjan na Ukrainie utrudniło chłodzenie reaktora, natomiast został znaleziony jakiś sposób zastępczy, który pozwala utrzymać dalej bezpieczeństwo jądrowe. I tak na gumie i ślinie pracuje ta elektrownia jądrowa, niestety, więc to zagrożenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, utrzymuje się przez cały czas, a skończy się na dobre razem z końcem okupacji rosyjskiej, miejmy nadzieję.
A pańskim zdaniem jakikolwiek incydent w Zaporożu mógłby przynieść, no, rozumiem, trudno wyobrażalne skutki dla całej Europy? To jest największa elektrownia atomowa w Europie, tak?
Tak jest, natomiast jest obecnie jej praca ograniczona na tyle, że skutek także byłby ograniczony. Oczywiście, gdyby doszło do najczarniejszego scenariusza, w którym ktoś nieobliczalny bombarduje ten obiekt, atakuje go ze wszystkich stron, w jakiś sposób doprowadzając do skażenia radioaktywnego, to również nie byłoby takie skażenie, jakie kojarzy nam się na przykład z katastrofą w Czarnobylu. To byłoby bardziej lokalne skażenie wynikające z faktu, że ten materiał, który się tam znajduje, ze względów fizycznych rozprzestrzeniłby się w okolicach elektrowni, nie byłoby takiej chmury radioaktywnej, która w przypadku Czarnobyla wynikała z tego, że doszło wewnątrz reaktora do eksplozji, przez to, że on się przegrzał i wybuchł. Więc według ekspertów bezpieczeństwa radiacyjnego, oczywiście w takim najczarniejszym scenariuszu doszłoby do skażenia, ale wciąż te systemy bezpieczeństwa, które tam funkcjonują, ograniczyłyby taką katastrofę. Natomiast my cały czas gdybamy. Wiemy, że przede wszystkim Rosjanie są nieobliczalni. Wiadomo, że stacjonuje tam wojsko rosyjskie. Są podejrzenia, że właśnie po to, żeby chronić te oddziały przed atakami ukraińskimi, ze względu na to, że Ukraińcy nie posuną się tak daleko, ale mamy do czynienia z sytuacją wojenną, więc zawsze może pojawić się jakiś niespodziewany zwrot akcji.
Nie wiem, czy pan mnie uspokoił. Wojciech Jakubik, szef Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie panu dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się.